Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiego regionu NSZZ Solidarność, z którym rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W Sejmie jest projekt Lewicy dotyczący wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wigilię. Opinie w tej sprawie partii politycznych są różne. Ja wczoraj sobie sprawdziłam. Koalicja Obywatelska uważa, że powinno to trafić do Sejmu ścieżką rządową, nie poselską. Polska 2050 zastanawia się nad skutkami ekonomicznymi. PSL ocenia pozytywnie, ale też mówi o kosztach. PiS nie wyklucza poparcia projektu. Wczoraj prezydent zapowiedział, że prawdopodobnie podpisze taką ustawę. A jak ocenia to Solidarność?
Pozytywnie oczywiście. Od dawna o tym mówimy. To myśmy byli inicjatorami akcji, która głosiła, że najdłużej do 14 powinni pracownicy w Wigilię pracować, jeżeli jest to dzień pracujący. Gdzie wówczas, jak wystosowywaliśmy petycję do władz sklepów, głównie wielkopowierzchniowych, tych sieci dużych, to te same, tak powiem, strony polityczne twierdziły, że chcemy znowuż gospodarkę przewrócić i ona w ogóle to przestanie funkcjonować w Polsce, jeżeli pracownicy będą wcześniej pracę kończyli. Cieszymy się, że tego typu pomysły są, bo dla nas jest rzeczą oczywistą, że ten dzień, który jest jednym z najważniejszych dni w roku, dniem spotkań rodziny i spotkań przy stole, ale też i nie tylko, powinien być rzeczywiście poświęcony temu celowi, dla jakiego jest, czyli przygotowaniem do Bożego Narodzenia. A w tym momencie doskonale wiemy, że osoby pracujące, szczególnie właśnie w sklepach sieciowych, ten dzień pracy kończył się bardzo późno i w domu bardzo często były już rzeczywiście tuż przed północą. Także tej Wigilii niewiele było.
Ale tu odzywają się ekonomiści, którzy mówią, że to mało poważne traktowanie przedsiębiorców na dwa miesiące przed Wigilią, bo zaplanowana jest logistyka, dostawy, kwestia rozliczenia czasu pracy.
Tak, to ci sami specjaliści od Święta Sześciu Króli swego czasu, którzy te tezy głosili, że to właściwie, tak jak powiedziałem, cała gospodarka się przewróci i nie wiadomo, co się w Polsce wydarzy. Jeden wielki Armagedon, jeżeli będą niedziele wolne od handlu w sklepach wielkopowierzchniowych, albo jak wprowadzimy jeden dzień jako święto wolne od pracy. Być może rzeczywiście jest tak, że tego typu zmiany powinno się projektować wcześniej, że z pomysłami typu ustawowo wolny dzień powinno się wychodzić, nazwijmy to, z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. No ale to jest przecież koalicjant rządowy. Zdaje się, że wiedzą chyba w tym rządzie, co robią. Ja będę się cieszył, jeżeli uda się to rozwiązanie przeforsować i rzeczywiście Wigilia stanie się dniem wolnym od pracy.
Ale są też głosy, że tych dni wolnych od pracy mamy za dużo, że być może wolną Wigilię wprowadzić w zamian za inny wolny dzień.
No więc jeżeli z tego samego kręgu będą takie głosy dochodziły, to w tym momencie to działanie staje się nawet co najmniej podejrzane. Natomiast żeby nie było też przekłamań, my jesteśmy jednym z tych państw, które jeśli chodzi o dni wolne od pracy, mieści się w średniej europejskiej. To wcale nie jest tak, że w Polsce jest nadzwyczajnie dużo dni wolnych od pracy. Tak jak powiedziałem, to jest średnia europejska. Są państwa w Europie, których dni jest oczywiście mniej, ale są państwa w Europie i to te rozwinięte gospodarczo, w których tych dni jest więcej. Także tutaj akurat te argumenty tych osób, które twierdzą, że za dużo tych świąt, jeżeli chodzi o skalę porównawczą oczywiście z innymi państwami, to tylko sugerowałbym, aby sięgnęli do źródeł, czyli zapoznali się, ile w innych państwach jest dni wolnych od pracy.
I są kraje też w Europie, w których Wigilia jest wolna od pracy.
Wczoraj... Z drugiej strony smutne jest to, że to samo jednocześnie osoby reprezentujące te same kręgi opowiadają o tym, jak to należy skrócić dzień pracy, tydzień pracy skrócić w wymiarze godzinowym. No, gdzieś tutaj niestety zaczyna w tym momencie przebijać hipokryzja po prostu.
No tak, jest taki pomysł, żeby do 4 dni albo do 35 godzin skrócić ten tydzień. A wczoraj przeciwnicy i zwolennicy handlu w niedzielę starli się na podczas Sejmowej Komisji Gospodarki. Ten projekt zakłada 2 handlowe niedziele w miesiącu. I ja taką opinię słyszałam jednej z posłanek, że za tym wprowadzeniem handlu w niedzielę opowiadają się między innymi przedsiębiorcze kobiety, które w tygodniu nie mają czasu, żeby zrobić zakupy, zajmują się domem, w sobotę też nie mają na to czasu, poza tym są tłumy. No i to jest taki argument, że żeby one mogły te zakupy zrobić w niedzielę, to należy ten handel w niedzielę przywrócić. Rozumie pan takie argumenty?
Ja tylko współczuję tym, którzy głosowali na tą panią w wyborach parlamentarnych. No bo te zdania, które wygłosiła publicznie, same o tej osobie świadczą. No to jest zupełnie irracjonalne. To już jest argumentacja, która się chyba gdzieś tam komuś przyśniła. No nie ma żadnego uzasadnienia racjonalnego. Już nie mówiąc o tym, że ta osoba zapomina o tym, że w tych sklepach te przedsiębiorcze kobiety też kobiety najczęściej obsługują. I co one mają zrobić? To jest tak, jak jedna z posłanek domagała się utworzenia w budynku sejmowym przedszkola, być może żłobka, bo przecież posłanki tak ciężko pracują, że nie mają gdzie dzieci zostawić, albo za krótko z dziećmi przebywają, tak będą miały przynajmniej szansę. Z drugiej strony te same osoby postulują, aby matki dzieci zatrudniać w niedzielę, właściwie cały tydzień, no okrągło po 10 tak naprawdę średnio godzin dziennie, bo wiemy doskonale przecież, że praca w sklepach wielkopowierzchniowych to nie jest ten wymiar 8 godzin czy 7 godzin, że ten czas pracy niestety tam jest zdecydowanie dłuższy. Polskie sklepy wielkopowierzchniowe to nadal cały czas w Europie ewenement, bo w Polsce oczywiście obsady, jeśli chodzi o pracownicze obsady, są średnio 10-20% niższe niż w analogicznych sklepach w państwach takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia. A zyski są osiągane na poziomie naprawdę rekordowym, że w tych państwach, które przed chwilą wymieniłem, zazdroszczą wynikom osiąganym w polskich sieciach handlowych. To oznacza, że polscy pracownicy pracują zdecydowanie ciężej, dłużej i żeby nie było niejasności, są zdecydowanie gorzej wynagradzani.
Bo powiedzmy, że sklepy wielkopowierzchniowe to nie tylko sklepy spożywcze, ale to cały szereg innych sklepów, które znajdują się w galeriach handlowych.
No bo to jest ten dodatek, który ściąga tak naprawdę ludzi do tych sklepów wielkopowierzchniowych, do tych sieciówek spożywczych z różnego rodzaju produktami innymi. Bo inaczej rzeczywiście te sklepy nie miałyby żadnej frekwencji. Myśmy jeszcze 6-7 lat temu robili takie analizy, gdzie wówczas sklepy wielkopowierzchniowe wykazywały tak naprawdę w tych badaniach, że ten ich zysk, czy ta rentowność działalności w niedzielę, czy w dni wolne w ogóle od pracy dla innych, tak gdzieś oscyluje koło zera, bo to tak jest. Nie, to nie jest tak, że jak w niedzielę będzie otwarta galeria, to się wszyscy do tej galerii rzucamy. Myśmy się już nauczyli, mam nadzieję, że wolny dzień od pracy można spędzać z dziećmi, można spędzać naprawdę na łonie natury, można gdzieś wyjechać, coś zobaczyć, spędzić ten dzień rodzinnie, a niekoniecznie na zakupach. Mając w tym świadomości, że w tym czasie, kiedy my odpoczywamy, relaksujemy się, bo taki sposób relaksu się w Polsce przyjął, to inni muszą ciężko pracować i do tej pracy są zmuszani. To nie jest tak, że oni z radością i z niezwykłą ochotą przychodzą w niedzielę do pracy po to, żeby zaspokajać czyjeś zachcianki.
No tak, tylko to jest trochę też taki brak konsekwencji, bo sklepy są zamknięte, ale z kolei kawiarnie są otwarte, restauracje są otwarte, więc tam też są pracownicy, którzy muszą pracować i też możemy powiedzieć, że są zmuszani do pracy w niedzielę.
Tak, tylko żeby tam jest zupełnie inny rozkład pracy, tam jest trochę inni pracownicy są zatrudniani najczęściej, a dwa, no to są interesy bardzo często, mówię interesy, czyli działalności gospodarczych, które są interesami rodzinnymi. To był ten wielki spór, który zresztą do dzisiaj jest nierozstrzygnięty, gdzie sklepy, które są otwarte w niedzielę, które no, sprzedają artykuły spożywcze najczęściej, zgodnie z ustawą zresztą mogą funkcjonować, ale pod warunkiem, że obsługuje to właściciel lub rodzina właściciela.
Dobrze wiemy, że tak nie jest.
A doskonale wiemy, że niestety tutaj wychodzi cała słabość polskiego prawa i egzekucji przede wszystkim przepisów. I to w każdym wymiarze, a niestety prawa pracy w szczególności, o tym trzeba powiedzieć, i na tym korzystają nieuczciwi, bo jakże się raczej nazywać zarabianie kosztem naruszania przepisów prawa i kosztem innych tak naprawdę. bo egzekucja prawa w Polsce, akurat tego prawa, prawa pracy, no niestety jest bardzo słaba. Oczywiście, jeżeli jest przyzwolenie polityczne, to też może być inaczej, ale jak doskonale wiemy, bardzo często albo najczęściej te pozwolenia polityczne omijają przepisy zakresu prawa pracy.
A może osoby pracujące w niedzielę w tych sklepach, jeśli znajdzie poparcie ten projekt, po prostu powinny mieć znacznie lepiej płacone. Oczywiście to się pewnie wiąże z prawem, z nowym kodeksem pracy, bo trudno też zmusić dzisiaj pracodawcę, żeby płacił im więcej, bo wiemy, że pewnie tak nie zawsze będzie, bo nie zawsze są uczciwi pracodawcy, no, jeśli chodzi o to.
To nawet nie o to chodzi, bo na dzień dzisiejszy, no, naprawdę proszę, i to do słuchaczy zwraca się, proszę przyjąć do wiadomości, że w polskich sklepach pracują obsady załogowe najniższe z możliwych. Że tam ludzie naprawdę są przemęczeni, że pracują ponad siły. Pracując w takim sklepie, na przysłowiowej kasie, przerzuca się dziennie kilka ton towarów. I to tak cały tydzień, z niedzielą w tej chwili według propozycji innych włącznie. I to nie jest tak, że gdzieś tam pod sklepem stoją osoby, które są chętne do zatrudnienia się w sklepie, bo tam po pierwsze jest tak atrakcyjna praca, po drugie tak dobrze się płaci. Wiemy doskonale, że na dzień dzisiejszy cały czas w Polsce, i oby tak było jak najdłużej, bezrobocie jest na niskim poziomie. W związku z tym to nie jest tak, że będzie nadmiar chętnych do pracy w sklepach i tutaj będzie można, nawet przy dobrej woli, zakładając ją, w co przepraszam, nie wierzę, pracodawców, będzie można zwiększyć obsady sklepowe po to, żeby rzeczywiście tą pracę rozłożyć troszkę sprawiedliwiej, to znaczy nie obciążać jednostkowo pracownika nadmiarem pracy. I w wymiarze czasowym, ale też i natężeniu tej pracy w normalnym rozkładzie czasu. I nie wierzę też w to, że raptem właśnie rezygnując z zysków gigantycznych, bo cały czas te sieci wielkopowierzchniowe, one się lokują w pierwszej dziesiątce podmiotów, które w Polsce osiągają najwyższe zyski, raptem tam się znajdzie ktoś, kto z tych zysków będzie chciał zrezygnować, bo to tak nie działa niestety. A tak jak powiedziałem tutaj, no, przepisy polskiego prawa nie idą nam w sukurs. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no, te osoby, które proponują takie rozwiązania na poziomie legislacyjnym, same bardzo skrzętnie unikają pracy w niedzielę, a tak jak sądząc i patrząc, jak pracuje polski parlament, to tak w ogóle, tak z takim natężeniem, gdyby pracowali w polskich sklepach wielkopowierzchniowych, to nie wiem, czy byśmy byli w stanie w ogóle jakiekolwiek zakupy zrobić.
Dobra, zostawmy pracę parlamentarzystów, przejdźmy do spraw lokalnych. Mieszkańcy Gdańska zdecydują, czy ulica Lecha Kaczyńskiego zmieni nazwę. Radni przegłosowali taką uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Będą do wyboru cztery opcje: powrót do starej nazwy Dąbrowszczaków, zachowanie obecnej, nadanie nowej nazwy Biały Dwór lub innej dowolnej. Jak pan ocenia w ogóle ten pomysł części radnych?
Ta choroba to się nazywa nienawiść i szkoda, że jeszcze nie ma lekarza specjalisty, który byłby w stanie to leczyć, bo jakżeż to inaczej sobie można wytłumaczyć. I szkoda, że tyle tej nienawiści w życiu publicznym i to na poziomie samorządu terytorialnego u nas cały czas funkcjonuje. Z drugiej strony też pokazuje...
Ale nienawiść do kogo? Do Lecha Kaczyńskiego?
Osobiście uważam, że nienawiść i raz do tych, którzy tą nazwę ulicy, ja osobiście uważam, jak najbardziej słusznie wprowadzili, i nienawiść równie wysoka, czy na wysokim poziomie do osoby nieżyjącego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. A też pokazuje, jak niestety fatalnie w skutkach jest odejście od rzeczywiście nauczania historii, ale rzeczywistego nauczania historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej. Bo wówczas być może część przynajmniej tych osób zastanowiłaby się i przed artykułowaniem tak niemądrych pomysłów zechciałaby się zapoznać, kim był i ile dla naszej ojczyzny, ale też i dla Trójmiasta, dla Gdańska.
No tak, bo bezsprzecznie Lech Kaczyński zrobił był związany Lech z Gdańskim. Kaczyński.
Ile osób zawdzięcza Lechowi Kaczyńskiemu? Naprawdę wiele. Lech Kaczyński to była osoba, który był doradcą już wolnych związków zawodowych, czyli w końcówce lat 70. On już potrafił zaryzykować swoją wolność, swoją karierę, swoją przyszłość, tak naprawdę dla dobra nas wszystkich. Później doradca Solidarności od samego początku, od pierwszego dnia w strajku. Internowany w obozie internowania w Szczebielinku, ileś miesięcy przetrzymywany, szykanowany, a mimo tego, że w stanie wojennym był przecież inwigilowany, śledzony i szykanowany, to jeszcze udzielał pomocy innym, bo udzielał porad prawnych, pisał pozwy sądowe,
Panie przewodniczący,
potrafił w odróżnieniu od wielu, którzy dzisiaj funkcjonują, on potrafił wtedy, w tym trudnym czasie zachowywać się przyzwoicie.
A pomysłodawcy tłumaczą, że chcą tej zmiany. No taki argument podają, muszę to powiedzieć, że poprzedni wojewoda Dariusz Drelich narzucił miastu zmianę nazwy w wyniku zarządzenia i ustawy dekomunizacyjnej.
Ustawy dekomunizacyjne, bo było rzeczą fascynującą, jak można tolerować w XXI wieku. Ale mówię, to jest ta właśnie niechęć do nauczania historii, bo mało jak mało jaki przedmiot ona uczy wyciągania wniosków, być może dlatego. Bo każdy, kto chciałby się zapoznać, czy każdy, kto choć odrobinę tej historii liznął, ale historii, a nie ideologicznych założeń w programie jakiejś partii, to wiedziałby, że ta ulica, która tam była poprzednio, to była wstyd i hańba dla miasta Gdańska.
No tak, bo to byli żołnierze, którzy walczyli w Hiszpanii stronie...
Tam była spora grupa zwykłych tak. zbrodniarzy, w tym jednym z naczelnych zbrodniarzy, który pacyfikował w 70 roku Wybrzeże, który jest odpowiedzialny za zbrodnie na mieszkańcach Wybrzeża w czasie wydarzeń grudniowych. Czyli mówię o niejakim Korczyńskim. Warto przypomnieć, że jednym z liderów tegoż patrona sławetnego był niejaki Świerczewski, bandyta zadeklarowany, alkoholik. Nie da się powiedzieć, to jeszcze nie Polak na dokładkę, no powiedzmy sobie z pochodzenia, ale sam się za Polaka nie uważał. I to są bohaterowie rzeczywiście na miarę tych chyba, którzy wnoszą o dokonanie zmiany tej nazwy.
Do zmiany nazwy ulicy konieczna będzie jeszcze pozytywna opinia wojewody i IPN-u. Jeszcze na koniec bardzo króciutko pytanie mam do pana o Instytut Dziedzictwa Solidarności, bo Ministerstwo Kultury wypowiedziało umowę NSZZ Solidarność na prowadzenie tego instytutu, który działa od 5 lat, no i dba o upamiętnianie dziedzictwa Solidarności, zajmuje się taką działalnością edukacyjną. Z końcem przyszłego roku upływa ten okres wypowiedzenia, potem prowadzeniem tego instytutu ma zająć się Ministerstwo Kultury. Jak związek komentuje ten ruch?
Oczywiście, że jest to ruch, który jest wymierzony w Solidarność, jak najbardziej. Oczywiście jest to w ramach walki też o pamięć, walki o historię. Bo to jest instytut, który miał się zajmować rzeczywiście dbaniem o pamięć historyczną, o Solidarności i o tamtych latach przede wszystkim, czyli też tych wszystkich ruchach niepodległościowych, które doprowadziły do sierpnia roku 80. I trzeba przyznać, że IDS robił to naprawdę dobrze. Kilkanaście wystaw zorganizowanych w tym krótkim przecież czasie. Wiele pozycji książkowych, które zostały wydane dzięki IDS-owi. Całe mnóstwo seminariów, konferencji przeprowadzanych przez IDS. To są spotkania z młodzieżą szkolną na terenie Gdańska, w liceach. Być może to nie pasuje, że od ludzi, którzy mówią prawdę o historii Solidarności, o ludziach Solidarności, a bez ideologizowania i bez zupełnie niepotrzebnych jakichś tam wtrętów albo pomijania z pełną świadomością niezwykle ważnych faktów czy osób.
Czyli ruch polityczny, nie merytoryczny?
Być może to zabolało. Oczywiście, że to nie ma nic wspólnego z ruchem merytorycznym, tylko to ma najzwyczajniej w świecie dokuczyć Solidarności. Ja tylko przypomnę, że Solidarność, jak przejmowała od miasta Gdańska salę BHP, czyli tam akurat jeden z niewielu już autentycznych budynków świadków historii najnowszej Polski, to sala BHP była nam przekazywana z adnotacją dokonaną przez właściwe służby w protokole, że grozi katastrofą budowlaną. I gdybyśmy my tej sali nie przejęli, to pod opieką wielkiego miasta Gdańska, być może poza 2 czy 3 lata już nie byłoby sali BHP, nie byłoby tego obiektu. Ja na dzień dzisiejszy to jest jedno z zadań, które wykonuje IDS, czyli opiekuje się i udostępnia salę BHP zwiedzającym, organizując tam różnego rodzaju spotkania, konferencje, organizując tam wystawy czasowe, ale też jest i wystawa stała. I o dziwo, można to w Gdańsku robić za darmo. Tam się za bilety po prostu
i
nie
to
płaci.
I to się sprawdza.
I to być może się komuś nie spodobało i być może to jest ta przyczyna, dla której odebrano finansowanie tak naprawdę od 26 roku IDS-owi.
Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę.
Dziękuję pięknie.
Gość Radia Gdańsk.
Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiego regionu NSZZ Solidarność, z którym rozmawiała Joanna Stankiewicz.